Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Building a Sustainable Family Office.
An Insider's Guide to What Works and What Doesn't. Autorstwa Scotta Sachlowa. To praktyczny poradnik o tworzeniu i utrzymywaniu rodzinnego biura zarządzającego majątkiem. Nie jest to przede wszystkim książka o wyborze akcji, funduszy czy prognozowaniu rynków. Jej temat stanowi trwałość instytucji, która ma służyć rodzinie przez kolejne pokolenia.
Sachlow pisze z perspektywy osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za rodzinne biuro i otwarcie wykorzystuje doświadczenia związane z jego przebudową w okresie sukcesji oraz niepewności
organizacyjnej. Łączy własne obserwacje z wiedzą innych właścicieli rodzinnych biur i wyspecjalizowanych doradców.
Główna teza książki brzmi, że sprawne inwestowanie jest konieczne, lecz niewystarczające.
O długowieczności biura decydują także wspólny cel, jasne zasady uczestnictwa rodziny, właściwe zarządzanie, kompetentni pracownicy i gotowość do zmiany modelu działania.
To przewodnik dla osób, które muszą połączyć ochronę kapitału z odpowiedzialnością za relacje, dziedziczenie i rodzinne wartości.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wspólny cel biura rodzinnego musi wykraczać poza pomnażanie kapitału.
Sachlow traktuje ochronę i rozwijanie majątku jako podstawowe zadanie rodzinnego biura, ale nie jako wystarczającą odpowiedź na pytanie, po co ono istnieje.
W jego ujęciu biuro potrzebuje jasno nazwanego celu, który daje członkom rodziny powód do współpracy także wtedy, gdy różnią się pod względem wieku,
doświadczenia lub potrzeb finansowych. Taki cel może obejmować wsparcie rodzinnego przedsiębiorstwa, zachowanie niezależności majątkowej,
dobrze określoną filantropię albo inwestowanie z uwzględnieniem skutków społecznych i środowiskowych. Nie chodzi o stworzenie atrakcyjnego hasła. Cel ma stanowić kryterium podejmowania decyzji, między innymi o priorytetach inwestycyjnych, wydatkach, zaangażowaniu młodszych krewnych i wyborze inicjatyw dobroczynnych.
Bez niego rozmowy łatwo redukują się do podziału kosztów, stóp zwrotu i indywidualnych oczekiwań.
To zwiększa ryzyko konfliktów, ponieważ sama wspólnota aktywów nie tworzy automatycznie wspólnoty interesów.
Wyraźnie określony cel nie usuwa sporów, lecz pozwala oceniać propozycje według wcześniej przyjętego kierunku.
Jest też sposobem na włączenie następnego pokolenia.
Osoby, które nie uczestniczyły w tworzeniu majątku, mogą nie czuć więzi z samym obowiązkiem jego zachowania.
Łatwiej angażują się natomiast w instytucje, której rola jest zrozumiała i zgodna z ich własnym poczuciem odpowiedzialności. Po drugie,
definicja rodziny i ról ogranicza konflikty, zanim staną się problemem operacyjnym. Jednym z najbardziej konkretnych zagadnień książki jest pytanie,
kto formalnie należy do rodziny w kontekście rodzinnego biura i jakie wynikają z tego prawa oraz obowiązki.
Sachlow podkreśla, że problem komplikuje się z każdym pokoleniem, zwłaszcza gdy pojawiają się małżonkowie, partnerzy, rodziny patchworkowe i krewni o różnym stopniu zaangażowania.
Prywatne uznanie kogoś za członka rodziny nie przesądza jeszcze o jego dostępie do informacji, aktywów, stanowisk czy procesów decyzyjnych.
Pozostawienie tych kwestii domysłom tworzy napięcia, które później mogą wyglądać jak spór o pieniądze, choć w rzeczywistości dotyczą uznania, wpływu i poczucia sprawiedliwości.
Autor wskazuje więc na potrzebę wczesnego ustalenia oczekiwań oraz jasnego rozdzielenia ról.
Członek rodziny może być właścicielem, członkiem rady, przewodniczącym, dyrektorem, pracownikiem albo wyłącznie beneficjentem.
Każda z tych funkcji wymaga innego poziomu kompetencji, czasu i odpowiedzialności. Rodzinne pochodzenie nie powinno automatycznie zastępować kwalifikacji do zarządzania.
Równocześnie osoby niepracujące w biurze powinny rozumieć podstawy alokacji aktywów, ryzyka, planowania spadkowego i kosztów usług.
Takie minimum wiedzy umożliwia sensowny nadzór bez tworzenia fikcji, że wszyscy muszą być zawodowymi inwestorami.
Przejrzystość ról chroni zarówno relacje rodzinne, jak i codzienne funkcjonowanie organizacji.
Po trzecie,
buład organizacyjny i operacje powinny poprzedzać dyskusję o strategii inwestycyjnej. Książka przeciwstawia się częstemu założeniu, że rodzinne biuro buduje się przede wszystkim od portfela inwestycyjnego.
Sachlow zwraca uwagę, że nawet dobra strategia lokowania kapitału nie zapewni stabilności.
Jeśli nie wiadomo, kto podejmuje decyzję, komu podlega zespół, jakie informacje otrzymują członkowie rodziny i jak rozstrzyga się różnice zdań, fundamentem jest więc ład organizacyjny, czyli praktyczne zasady odpowiedzialności, uprawnień i kontroli. W rodzinnych biurach szczególne znaczenie ma rozdzielenie funkcji właścicielskich, nadzorczych i wykonawczych. Dzięki temu rodzina nie musi ingerować w każdą codzienną decyzję, a zatrudnieni specjaliści nie działają w warunkach niejasnych poleceń od wielu osób. Saslow wskazuje także na podstawowe obszary pracy takich instytucji, w tym zarządzanie inwestycjami, rachunkowość i podatki oraz planowanie spadkowe i obsługę prawną. Te obszary są wzajemnie zależne. Decyzja inwestycyjna może mieć konsekwencje podatkowe, a plan spadkowy może zmienić strukturę własności i sposób raportowania. Dlatego organizacja potrzebuje spójnych procesów, a nie zbioru niezależnych usługodawców. Praktyczny sens tego podejścia polega na tym, że rodzina najpierw ustala reguły działania, a dopiero potem wybiera rozwiązania finansowe zgodne z tymi regułami. Jest to mniej efektowne niż rozmowa o wyjątkowych okazjach inwestycyjnych, lecz bardziej istotne dla ciągłości instytucji. Po czwarte, dobór pracowników wymaga jednocześnie wiedzy technicznej i zaufania relacyjnego. Saslow poświęca uwagę zarządzaniu talentami. Ponieważ rodzinne biuro zwykle działa w mniejszej skali niż duża firma finansowa, ale obsługuje wyjątkowo wrażliwe sprawy. Pracownicy i zewnętrzni doradcy mogą mieć dostęp do danych finansowych, planów spadkowych, informacji podatkowych oraz rodzinnych napięć.
Z tego powodu same umiejętności inwestycyjne, prawne lub księgowe, nie przesądzają o trafności wyboru.
Potrzebne są także dyskrecja, dojrzałość komunikacyjna, rozumienie granic roli i zdolność do pracy z wieloma interesariuszami.
Autor nie sugeruje, że rodzina powinna samodzielnie wykonywać wszystkie funkcje.
Przeciwnie, pokazuje znaczenie korzystania z kompetentnych specjalistów i świadomego wyboru dostawców usług.
Szczególnie ważne jest to dla pryncypalów, którzy odziedziczyli odpowiedzialność za majątek, lecz nie mają zawodowego doświadczenia w finansach.
Powinni umieć zadawać pytania i sprawować nadzór, ale nie opierać kluczowych decyzji wyłącznie na własnym, ograniczonym rozeznaniu. Wyzwaniem pozostaje także utrzymanie dobrych ludzi w niewielkiej organizacji, gdzie ścieżki awansu bywają krótsze, a oczekiwania rodziny mogą się zmieniać.
Jasna struktura raportowania, uczciwie zdefiniowany zakres obowiązków i konsekwencja w ocenie wyników pomagają ograniczyć to ryzyko.
Dertytułm ujęciu zespół nie jest dodatkiem do aktywów, lecz mechanizmem, który przekłada rodzinne cele na codzienne, bezpieczne działania. Na koniec, sukcesja wymaga stałej oceny,
a czasem także zgody na zmianę lub rozwiązanie biura. Istotnym wyróżnikiem perspektywy Saslowa jest realizm wobec zmian, które następują w rodzinie i w samym biurze.
Jego doświadczenie przebudowy organizacji po śmierci ojca, zmianach wśród krewnych i odejściu zewnętrznego menedżera pokazuje, że ciągłość nie oznacza zachowania każdej dotychczasowej struktury. Rodzinne biuro może potrzebować nowego modelu, gdy zmienia się liczba beneficjentów, poziom wspólnego kapitału.
Płonie skłonność do ryzyka, sytuacja zdrowotna seniorów lub gotowość kolejnego pokolenia do współpracy. Dlatego autor akcentuje regularne sprawdzanie, co działa, a co przestało odpowiadać potrzebom rodziny. Taka ocena powinna być proaktywna.
Czekanie na kryzys zwykle zawęża wybór i sprawia, że decyzje są podejmowane pod presją emocji. Szczególnie ważna jest komunikacja dotycząca planu spadkowego. Rodzina nie musi znać wszystkich prywatnych szczegółów, ale brak podstawowej jasności co do skutków przyszłego dziedziczenia może podważyć zaufanie do biura. Saslow dopuszcza również niewygodny wniosek, że rozwiązanie wspólnej struktury bywa rozsądniejsze niż jej sztuczne podtrzymywanie. Jeżeli członkowie rodziny mają trwale sprzeczne potrzeby i nie potrafią osiągnąć koniecznego minimum porozumienia, podział może ograniczyć dalsze szkody.
Trwałość oznacza więc zdolność do adaptacji, a nie bezwarunkowe zachowanie jednej instytucji za wszelką cenę. Podsumowując, książka Saslowa będzie najbardziej użyteczna dla osób zakładających rodzinne biuro, nowych pryncypalów przejmujących odpowiedzialność po rodzicach oraz członków rodzin,
którzy chcą rozumieć zasady zarządzania wspólnym majątkiem. Warto ją polecić również członkom rad rodzinnych, menedżerom i doradcom prawnym, podatkowym lub inwestycyjnym.
Nie zastępuje ona indywidualnej porady prawnej, podatkowej czy finansowej.
Dostarcza jednak lepszego zestawu pytań, które należy zadać przed wyborem doradców, ustaleniem struktury własności lub rozpoczęciem sukcesji.
Czytelnik otrzymuje przede wszystkim argument, by nie traktować biura rodzinnego jak większego rachunku inwestycyjnego.
Jest ono zarazem organizacją, systemem usług i miejscem, w którym spotykają się rodzinne relacje, historia oraz pieniądze.
Na tle wielu publikacji z tej kategorii książka wyróżnia się perspektywą principala, a nie wyłącznie zewnętrznego konsultanta.
Jej wartością jest także otwarte przyznanie, że przebudowa biura wiąże się z błędami, niepewnością i decyzjami bez idealnych rozwiązań.
Zamiast obiecywać uniwersalny model, Saslow wskazuje obszary wymagające świadomego dopasowania do konkretnej rodziny.
Czytelnik zainteresowany wyłącznie technikami inwestycyjnymi znajdzie tu mniej szczegółów niż w podręczniku zarządzania portfelem. Osoba szukająca ram dla ładu, komunikacji,
doboru zespołu i przekazania odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu zyska natomiast praktyczne, trzeźwe spojrzenie na warunki długoterminowej trwałości.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Scott Saslow, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.